Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Ekonomicznie. To nowa seria podcastów od Voice House. Miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i ciekawość spotka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam i słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach i wzlotach. Słuchacze piszą o nas tak. Nie jest banalnie, jest przyswajalnie i ciekawie. Polecamy się. Trudne tematy zmieniamy w wiedzę, która pozwoli Wam rozumieć finanse osobiste i budżety w Waszych firmach. W tym odcinku Czesi i Węgrzy już podnoszą stopy procentowe przez inflację, a Polacy dalej pozwalają jej szaleć. Poza tym prawdziwy powód spadku akcji Coca-Coli w dniu, w którym Ronaldo wykonał słynny gest odstawienia słynnej butelki. Nie wiem, czy powinniśmy rozmawiać o pieniądzach, bo jak patrzę na twojego Twittera, to coraz więcej tam muzyki i piłki nożnej. Wytłumacz się.
Piłki nożnej?
No, a nie? Zachowujesz taką piękną świadomość tego, że wiesz o tym naprawdę sporo.
O piłce nożnej? Mhm.
Możesz zaprzeczyć.
Bo ja wiem, czy ja wiem sporo. Znaczy, okej, teraz gadamy o piłce nożnej. Dobra. Znaczy, jeśli odnosisz takie wrażenie, to jest ciekawe, ponieważ niespecjalnie się interesuję piłką nożną.
To po cholerę o tym piszesz.
Ja piszę o tym ironicznie. Znaczy, nie wiem, czy zauważyłeś, ale wymyśliłem taką klasyfikację, bo wiem, że są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które oglądam. Tak, natomiast nie tak, że całe mecze. W ogóle wykryłem, że można sobie skrót meczu, taki 9-minutowy, obejrzeć w internecie. Uważam, że to jest super, że to jest akurat tyle emocji.
Faceci biegają 90 minut, a ty im dajesz
9 swojej
uwagi? A ja oglądam 9,
tak. Tych najciekawszych momentów. Tak.
Wstyd. Wiesz, że im za to płacą, żeby oni biegli te 90 minut?
Wiem.
A za 9 to oni by nie wyszli na boisko.
Ale może będą płacić mniej.
I to jest prawdziwa ekonomia.
No właśnie. No właśnie. W każdym razie to fajnie na to sobie popatrzeć czasami, od czasu do czasu, ale nie jest to jakiś mój... Jak byłem młodszy, to tak. No, jak miałem 10 lat, to oglądałem Mistrzostwa Świata z zapartym tchem, ale z drugiej strony Polakom wtedy lepiej szło. Więc to jest takie doświadczenie patriotyczne też, nie? Nawet nie jesteś w stanie uciec od tego, że nawet jakbyś nie chciał i nawet jeśli tak naprawdę jesteś kibicem jakichś zagranicznych drużyn albo piłkarzy, albo klubów, to na takiej imprezie się łapiesz na tym, że
wciąż
nie
wierzysz.
Uciekniesz od tego, że kibicujesz Polakom, nie? Bo jesteś Polakiem.
Do jakiegoś czasu. No teraz już rzeczywiście to wygląda
inaczej.
Grają, tak. Ale ten moment, dzisiaj za chwilę będziemy rozmawiać o Czechach, będziemy rozmawiać o Węgrach i o inflacji także. O Polakach już na euro nie ma co gadać, bo ich tam nie ma. Natomiast ten moment, kiedy przerzucamy te
Sędzia
swoje sympatie...
Sędzia chyba jeden jest z Polski.
Nie, no już coś. Przerzucamy te swoje sympatie błyskawicznie. Nagle Chorwaci nas zachwycają, Czesi nas zachwycają. Później nagle
no bo to się
Francuzi,
źle ogląda, jak
Szwajcarzy, Hiszpanie.
Źle się ogląda, jak ci wszystko jedno, kto wygra. Nie? Zawsze jednak... Nawet jak podchodzisz z takim założeniem, ja tak na przykład miałem, jak grała takie dwie drużyny, co je lubię. Mm-hmm. Belgia z Portugalią grała. Tak. Belgia-Portugalia. I tak sobie przed meczem myślałem, kurczę, no nie wiem, komu kibicować, bo tych lubię i tych lubię. I dopiero jak oglądam, to widzę, w jaki sposób reaguję na to, co się dzieje na boisku i się okazuje, że po 20 minutach już wiem, że na przykład jednak Portugalii, nie? A nie Belgii. I przegrali. Więc to tak trudno się ogląda w sposób zupełnie beznamiętny. To chyba nie po to jest w ogóle, żeby to... To chyba właśnie po to jest, żeby wzbudzać namiętności.
A w tobie taka inflacja wzbudza jeszcze jakąkolwiek namiętność?
Teraz nie mogę powiedzieć, że nie. To będzie takie, taka antyreklama. Znaczy, jakąś wielką namiętność nie wzbudza. Natomiast wzbudza moje zainteresowanie i ciekawość. I faktycznie, moim zdaniem, nawet obiektywnie patrząc na to, co się dzieje, to jest niesamowicie interesujący moment, bo już bardzo dawno nie było takiej inflacji. Wręcz były takie głosy, że już jej nigdy więcej nie będzie, że po prostu świat się w taki sposób zmienił, że pojawiło się tyle różnych zjawisk, które tłumią inflację, że już będą zawsze ją tłumić i że w związku z tym już nie będziemy mieć problemów z inflacją w przewidywalnej przyszłości, tak, do końca naszego życia, że już do końca naszego życia nie zobaczysz inflacji na poziomie 5%.
Czyli chcesz powiedzieć, że kiedy ostatnio o niej rozmawialiśmy, ona była wysoka i wydawało ci się w duszy, że już wyższa nie będzie. Nagle dzisiaj siadamy znów i wiemy, że jest o czym pogadać, bo cholera wciąż wysoka.
Tak, jest wciąż wysoka i okazuje się, były takie prognozy ze strony ekonomistów, że pod koniec roku dalej może być wysoka, ale teraz przed nami kilka takich miesięcy, kiedy ta inflacja powinna spaść, bo wchodzimy w lato. W lecie sezonowo najczęściej tanieje żywność, bo pojawiają się nowe owoce i warzywa i one najpierw są drogie, ale potem tanieją, nie? Jak jest ich dużo, czyli jak jest urodzaj, a w tym roku nie było żadnej klęski, takiej w rolnictwie żywiołowej, więc jest tego sporo, no to powinno to tanieć szybciej niż rok wcześniej. A w związku z tym, że żywność to jest duża część koszyka inflacyjnego tak zwanego, czyli tego zestawu rzeczy, które kupujemy na co dzień i na podstawie tego zestawu GUS potem oblicza inflację, no to, że akurat w lecie ta inflacja powinna trochę spadać.
A nie chce? No, ja wiem, że lato się jeszcze na dobre jeszcze nie rozkręciło, ale...
Tak, jeszcze się nie rozkręciło, natomiast pojawiają się takie głosy, że jednak może się okazać, że jednak nie spadnie, ponieważ ta żywność zaczyna znowu dość mocno drożeć. Był taki komunikat z GUS-u o tym, o cenach w skupie artykułów rolnych.
Ale co, rolnicy
pszenica,
sobie... No, ale co, oni sobie coś odbijają, czy co? Bo mówiliśmy kiedyś o tym w jednym z odcinków, że wiesz, restauratorzy mają sobie do odbicia, firmy turystyczne mają sobie do odbicia. Wszyscy generalnie po COVID-zie, może poza firmami IT, mają sobie do odbicia.
Myślę, że rolnicy nie mają czego odbijać, no bo jednak rolnictwo nie zostało zamknięte.
To dlaczego te ceny u nich w skupie nie spadają?
Może być większy popyt, właśnie między innymi ze strony restauracji.
A to tak. Zobacz, jak poszli pięknie w ekonomię, bo jak czują, że jest popyt, to dlaczego mają obniżać ceny?
Każdy rolnik jest przedsiębiorcą, no jak najbardziej. To jest bardzo biznesowe zajęcie. To jest jak prowadzenie firmy.
Ale myślisz, że tak to działa? Rzeczywiście, czyli miasta się otworzyły, restauracje się otworzyły, ciągną te rzeczy od nich, więc oni myślą sobie, no dobra, no to co będziemy tam
tak, i teraz mówisz o takim poziomie lokalnym tutaj u nas, a jeszcze do tego jest poziom globalny, bo niektóre artykuły żywnościowe są generalnie notowane na giełdach. Mhm. Na całym świecie, na przykład zboża, tak? Pszenica jest notowana na giełdzie w Chicago, tak? Możesz sobie kontrakty terminowe kupić na pszenicę, bo pszenica to jest taki towar, który...
Jak tylko wyjdę z miedzi i złota, to wejdę w pszenicę.
Możesz, na serio.
W kawę,
w kukurydzę, tak. Nawet gdzieś tam widziałem kiedyś, że na jakichś giełdach są kontrakty na jaja. Bardzo się zdziwiłem, pamiętam, bo bardzo się zdziwiłem, jaka jest jednostka handlowa. Bo
jak
na przykład
długo
jak
takie
kupujesz ropę,
warte.
To w baryłkach, nie? Tak. A jak kupujesz miedź.
W skorupce.
Właśnie nie, wiesz, czym jest, są jaja handlowane?
Jaka tam w sześciopakach, dziesięciopakach, dwunastopakach?
W litrach.
Jak to w litrach?
No w litrach. Przeliczają to na litry.
Rozbite jaj.
No?
Niezłe jaja.
Niezłe, nie? Właśnie. Więc no, trudno powiedzieć, skąd to się bierze, ale jest takie prawdopodobieństwo i takie niebezpieczeństwo wręcz, że właśnie, że te ceny rosną, ponieważ podbija je popyt, czyli to byłby dowód na to, że ta nasza gospodarka już się nam tak rozgrzewa, tak nagrzewa, że zaczyna to być niebezpieczne. Wiesz, bo do tej pory nasz bank centralny twierdzi, że ta inflacja jest przejściowa i że nie ma co reagować, ponieważ jest to głównie inflacja tak zwana podażowa, czyli wzrosły koszty na całym świecie, wzrosły ceny różnego rodzaju surowców, są problemy logistyczne z dostawami, coś tam komuś utknęło w kanale sueskim, nie przyjechało, więc to drożeje, bo jest czegoś mniej i że to przez to ceny rosną. Natomiast te wszystkie rzeczy z siłą rzeczy są przejściowe. To nie będzie trwać wiecznie, prawda?
No nie,
to minie w końcu.
Ile przejście może trwać? No bo przejściowe to ja rozumiem, że trwa 2-3 miesiące, a tutaj zapowiada się, że to potrwa dłużej.
No tak, ale nawet jeśli to będzie trwać rok,
to
jest przyjęte, że na przykład jak podnosisz stopy procentowe, to reakcja w gospodarce jest po 6 kwartałach, 8, czy po 2 latach, tak naprawdę. Więc z punktu widzenia Banku Centralnego, nawet jeśli coś ma trwać rok, to nie ma sensu na to reagować, bo po roku tego nie będzie.
Okay. A czy czujesz, patrząc na dzisiejszy poziom inflacji globalnie, już nie tylko w Polsce, że to jest rzeczywiście przejście.
Ja właśnie nie wiem, dlatego to, co powiedziałem na początku, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo bardzo trudno stwierdzić i jest coraz większy spór także na poziomie banków centralnych, czyli tych instytucji, które są jak gdyby zobowiązane do tego, żeby tej inflacji pilnować. Do tej pory było tak, że wszystkie największe banki centralne i Fed amerykański, Europejski Bank Centralny mówiły mniej więcej to samo, co Narodowy Bank Polski, czyli że nic nie robimy, czekamy, to jest przejściowe i wszyscy w naszym regionie robili tak samo. Natomiast w ubiegłym tygodniu nastąpił dość duży przełom, ponieważ najpierw jednego dnia Węgrzy podnieśli stopy procentowe, a Węgrzy przez parę ostatnich lat byli bankiem centralnym, który prowadził najłagodniejszą politykę na świecie. Oni zaczęli skupować obligacje z rynku, papiery wartościowe z rynku na długo, zanim w Polsce ktoś w ogóle na to wpadł. To trwało przez długi czas na Węgrzech i oni nagle zrobili woltę o 180 stopni, bardzo mocną. Podnieśli stopy procentowe i co więcej, zapowiedzieli, że to jest początek cyklu, czyli że nie, że tam, że jednorazowo. Tak, że widzimy, że inflacja tutaj nam podskoczyła, to sobie przesuniemy te stopy procentowe troszeczkę wyżej i zobaczymy, co z tego. Oni zapowiadają, że teraz będą tak co miesiąc robić. A dzień później, to też ciekawe.
Tak, ale czekaj, jak co miesiąc będą podnosić stopy procentowe?
Tak.
Ale
że
dlaczego?
Mogą, znaczy nie, że
ale
nie, będą, no,
rozumiem,
ale że mogą.
Ale
tak?
Rafał, to
że należy się tego spodziewać.
Jedną rzecz. Dlaczego taki polski bank centralny ma to przejściowe w skali powiedzmy roku, nie martwią się niczym, bo jeżeli nawet za tam zobaczą, to się w ogóle tym nie przejmują. To dlaczego Węgrzy się przejmują inaczej niż Polacy?
Węgrzy twierdzą, że im się, jak to się mówi w tym żargonie, odkotwiczyły oczekiwania inflacyjne. Czyli, że ludzie zaczynają się obawiać tego, że ceny będą coraz wyżej i jak oczekują ludzie tego, że będzie coraz drożej, to niejako ułatwiają firmom podnoszenie cen, bo firma się boi podnieść ceny, bo boi się, czy nie straci klientów, prawda? A może stracić tych klientów wtedy, kiedy nikt nie oczekuje tego, że ceny będą rosnąć. Wtedy zobaczysz, że jest wyższa cena, to wychodzisz, mówisz, gdzie indziej jest taniej, idziesz. Natomiast jak masz to przekonanie, że one wszędzie rosną, no to wtedy jesteś w stanie to zaakceptować. To znaczy, że to oznacza, że rosną te oczekiwania inflacyjne. Węgrzy twierdzą, że widzą to u siebie w swoich badaniach. Kolejnego dnia podnieśli stopy procentowe Czesi, mówiąc dokładnie to samo, że widzą też, że te oczekiwania inflacyjne rosną. W Czechach inflacja nie przekracza 3%, jest znacznie niższa niż w Polsce, a i tak zaczęli odpalać stopy procentowe.
Powiedz prostemu chłopakowi, który siedzi vis-a-vis twojego mikrofonu, czy w takim razie Czesi i Węgrzy są mądrzejsi od nas?
To właśnie się przekonamy o tym.
Bo, kiedy?
Bo właśnie można powiedzieć, że taki mecz się teraz zaczął. Tak? Z jednej strony Czesi, Węgrzy i Polacy patrzą na to samo, widzą to samo, bo to jest mniej więcej tak samo wygląda w Polsce, Węgrzech i w Czechach. I patrząc na to samo, dochodzą do różnych wniosków. Więc ktoś się myli, na pewno. I ja ci nie powiem dzisiaj, kto się myli. Jestem bardzo ciekawy. Chętnie poczekam i się przekonam.
To dopytam inaczej. A w takim razie tacy giganci gospodarczy jak Niemcy czy Francuzi, to co oni z tą swoją inflacją robią? Też patrzą?
Oni przede wszystkim mają niższą inflację, więc tam nie ma takiego pilnego problemu jak na Węgrzech czy w Polsce, bo tam inflacja jest cały czas jednak dość niska. Natomiast oni w związku z tym czekają i tam rzeczywiście nie ma w tej chwili żadnego powodu, żeby podnosić stopy procentowe, bo oni nie mają inflacji w okolicach 5%, tak jak Polska, tylko w okolicach 2%, więc na takim dość normalnym poziomie. Rosja też zamierza podnosić coraz szybciej stopy procentowe. Natomiast wiesz co, jest jeszcze jedna sprawa z tą inflacją i podnoszeniem stóp procentowych, bo na przykład w Ameryce Południowej zaczęto podnosić stopy procentowe już na początku tego roku. Brazylia jest już po kilku dość ostrych podwyżkach.
Czyli w okolicy ilu? Taka bazowa stopa procentowa ile tam wynosi? Bo jak to jest? Bo one były bardzo, bardzo niziutkie wszystkie, nie? Więc my jesteśmy.
Ale
już...
Brazylia aż tak bardzo nisko nie zeszła. Okay. Teraz to mnie zastrzeliłeś, ile wynosi w Brazylii, ale myślę, że oni tam są na pewno powyżej 5%, okay. Między 5 a 10%. Rosja też zrobiła już 3 podwyżki stóp procentowych w tym roku. Zaczęli w marcu. Oni zaczynali od 4,5% chyba poziomu i teraz są już na poziomie 5,5% i szefowa Banku Centralnego Rosyjskiego powiedziała, że następna podwyżka w lipcu i być może to będzie nawet o 1 punkt procentowy.
Okay. Zwykle to się tak ciurkało co
25 punktów bazowych, a teraz czyli ona mówi, że może będzie podwyżka taka zwykła razy 4.
Ale to jest właśnie po to, żeby złapać za pysk inflację i powiedzieć
tak.
Stój?
Tak.
Okay.
Tak. No bo w tym momencie, znaczy po pierwsze masz taki efekt psychologiczny, że wszyscy widzą, że bank centralny tego pilnuje i wykonuje jakieś tam gesty, więc to niejako studzi twoje oczy, bo zaczynasz oczekiwać, że ceny będą rosły wtedy, kiedy widzisz, że nikt z tym nic nie robi, tak? A jak widzisz, że ktoś coś z tym robi, to się uspokajasz, jak gdyby, nawet jeśli tego nie rozumiesz tak właściwie, dlaczego te ceny mają przestać rosnąć przez stopy procentowe, to jednak uspokaja cię to, że ten bank centralny tam grzmi, że nie pozwolimy, tutaj stoimy na straży i tak dalej. Ma taki efekt psychologiczny, który jest ważny w tym całym procesie. No a po drugie, jak rosną stopy procentowe, no to studzisz ten dodatkowy popyt, który pochodzi z pożyczonych pieniędzy, z kredytów. Znaczy pojawia się mniej kredytów w gospodarce, bo kredyty drożeją. A inflacja rośnie szybciej wtedy, kiedy do tego normalnego popytu za twoje zarobione pieniądze dokładasz popyt za pożyczone pieniądze. To wtedy masz dodatkowy bonus, prawda, w tym popycie i to dodatkowo nakręca gospodarkę. Więc zdejmujesz ten bonus wtedy z rynku, który pochodzi z banków po prostu.
Uspokajasz ludzi.
Uspokajasz, tak. I to się oczywiście dzieje stopniowo, ale wystarczy, że to stopniowo troszeczkę z tego zdejmiesz i to już od razu te ceny przestają rosnąć. Natomiast zmierzam do tego, że Brazylia to pokazuje i Rosja też to pokazuje. Oni zaczęli podnosić stopy procentowe tam w lutym czy w marcu. Rosja miała na poziomie 4,5%, 4,25% na początku tego roku stopy procentowe. Zaczęła je podnosić, bo inflacja im przekroczyła 5%. I teraz doszli do 5,5, a inflacja im przekroczyła 6% właśnie. Znaczy nie ma żadnego efektu. To jest krótki okres cały czas, to jest raptem kilka miesięcy. Natomiast te podwyżki są bardzo solidne w tych dwóch krajach i widać, że nie ma żadnego efektu, że ta inflacja i tak rośnie. Co by z kolei świadczyło, co jest jakby argumentem po stronie tych ludzi, którzy mówią to samo co NBP. Czyli oni mówią, że ta inflacja rośnie nie przez popyt, tylko właśnie przez powikłania po pandemii, w związku z tym, że brakuje różnych rzeczy, drożeją samochody, bo nie można ich produkować, bo brakuje chipów do samochodów, są różnego rodzaju przestoje w różnych fabrykach, że to są te czynniki podażowe, jak to się mówi. A czynników podażowych nie naprawisz stopami procentowymi. To jest niezależne od tego. Znaczy nic z tym nie zrobisz. Musisz poczekać po prostu, żeby to przeszło.
Powiedz mi, czy w takim, bo jesteśmy w 2021 roku, po roku, kiedy wszystko było pozamykane. Czy to ma wpływ dzisiaj? To znaczy myśmy się otworzyli na różne sposoby oczywiście i nagle teraz gospodarka widzi ruch, którego nie widziała długo i dlatego to jest takie rozchwiane?
Tak. To jest tak zwany odłożony popyt. Myśmy przez wiele miesięcy...
Czyli powiększony, tak? Bo jakby popyt z 2020
roku...
On jest
powiększony dlatego, że wiesz, to była bardzo dziwna recesja związana z pandemią, ponieważ z jednej strony to była recesja, natomiast ona była jakby zaaplikowana przez państwo, które zarządziło, że trzeba zamknąć niektóre miejsca ze względów zdrowotnych. To jest całkowicie zrozumiałe, natomiast w gospodarce to powstaje dość dziwna sytuacja. A jednocześnie to państwo, żeby te wszystkie firmy nie padły, zaczęło dosypywać pieniędzy tym firmom. W związku z tym, bo najczęściej jest tak, że jak jest recesja w gospodarce, kryzys, to ludzie biednieją w tej recesji, tracą pracę, rośnie bezrobocie, więc ten popyt na rynku też siada. Więc potem jak się wychodzi z tej recesji, to ten popyt, on rośnie bardzo stopniowo i powoli. To jest wszystko takie płynnie przechodzimy, prawda, przez to ożywienie. Nie ma takich nagłych zrywów. A tutaj myśmy mieli recesję, ponieważ sztucznie zamknięto całe sektory gospodarki, właściwie usługi przestały istnieć. W krajach na południu Europy to widać nawet jeszcze bardziej, bo tam turystykę zamknięto, oni żyją z turystyki. W Polsce to nie ma aż takiego znaczenia. I potem to, natomiast jednocześnie ludzie mieli cały czas tyle pieniędzy, ile w normalnych czasach, tak? Nie zbiednieli przez to. Natomiast przez pewien czas nie mieli za bardzo na co wydawać tych pieniędzy, ponieważ te usługi były pozamykane, więc jeden efekt był taki, że zaczęli wydawać więcej na towary, na te wszystkie meble, AGD i tak dalej.
I to w trakcie, no bo siedzieliśmy w domu, to w trakcie, remontowaliśmy. Tak, siedzieliśmy w domu, robiliśmy lepszą
kawę. I producenci
kawę.
Nie byli na to przygotowani, na taki skok, bo do tej pory nigdy takich skoków nie było i po prostu zaczęło brakować. Nie zwiększysz możliwości produkcyjnych w fabryce telewizorów z dnia na dzień. Musisz tam dostawić linię produkcyjną, musisz się ją kupić gdzieś. No to trwa kilka miesięcy. Musisz jeszcze wpaść na to, czy warto to zrobić, bo jeśli ten impuls jest taki jednorazowy, bo się kończy pandemia, no to za rok już nie będzie tego impulsu, to po co ci dodatkowa linia, nie? Więc to też jest z drugiej strony takie ryzykowne. Więc wtedy była taka dziwna zmiana w tej gospodarce i w zachowaniach konsumentów, a teraz jak wszystko zostało otwarte, no to ci ludzie mając pieniądze ruszają z całą mocą w tą gospodarkę.
Czyli to my psujemy sobie inflację. Gdybyśmy byli spokojniejsi...
Masz dwa czynniki jednocześnie. Z jednej strony my psujemy, bo mamy dużo pieniędzy, które chcemy bardzo szybko wydać, bo się stęskniliśmy, nie mogliśmy ich wydawać przez długi czas, więc teraz chcemy wszystko szybko, natychmiast. To jest jeden czynnik. A drugi czynnik jest ten podażowy, że jest cała masa fabryk, które mają opóźnienia, czekają na dostawy materiałów, surowców, nie mogą się doczekać, są problemy
czyli
z logistyką.
Dużą grupę ludzi, która chce coś kupić i nie zawsze może, więc siłą rzeczy ceny tego, czego nie może, rosną.
Tak.
Okej. Okay. Choć wiesz, o czym
a
jeszcze
myślę?
A z drugiej
strony tych rzeczy, na przykład weź rowery na przykład.
Tak. Samochody.
Ludzie
samochody.
Wykupili wszystkie rowery i nie ma... Teraz, żeby kupić rower, musisz czekać ileś tam tygodni.
Ja czekam już ósmy miesiąc.
Tak? Chcesz jeszcze kupić rower?
Tak.
No.
Chciałem na początku roku i czekam dalej.
I w tym tygodniu widziałem taką depeszę w Polskiej Agencji Prasowej, że szef firmy Cross, czyli największego producenta rowerów w Polsce, odpalił drugą zmianę. Znaczy w jej tej fabryce, ona chyba w Bydgoszczy jest, z tego co pamiętam, czy gdzieś tam niedaleko, będą produkować rowery 16 godzin na dobę. Czyli na dwie zmiany. Ale widzisz, on to wprowadza teraz dopiero. Znaczy on musiał poczekać, zobaczyć, jak zrobić analizę rynku, czy to jest gra warta świeczki, czy nie, czy to jest trwałe zjawisko. I doszedł do wniosku, że tak, i teraz dopiero będzie odpalać większą produkcję, no bo chce wejść w tą dziurę na rynku, bo zniknęły rowery zagraniczne, bo utknęły w kontenerowcu w kanale sueskim, nie? I nie dojadą dość szybko. Teraz mówię w cudzysłowie tak. Oczywiście. Więc z jednej strony był znacznie większy niż zwykle popyt na te rowery, a z drugiej strony zatkała się podaż, bo nie ma jak dowozić tych rowerów z zagranicy. I dopiero teraz będzie remedium na ten problem i dopiero za jakiś czas ono się pojawi i wtedy ten problem zniknie. Natomiast dopóki to się nie stanie, to ceny rowerów będą wyższe niż zwykle i z tego bierze się inflacja. W związku z tym, że masz dwa czynniki jednocześnie, to możesz się kłócić, który jest ważniejszy. Węgrzy i Czesi twierdzą, że ważniejszy jest ten czynnik popytowy, czyli że to my wydajemy więcej pieniędzy. Narodowy Bank Polski cały czas twierdzi, że ważniejszy jest ten czynnik podażowy, czyli że są problemy w fabrykach. Nie rozstrzygniesz, kto ma rację teraz.
Trzasnysz. To jest jakieś 251 km od Bydgoszczy, myślę o fabryce Crossa, i rowerem to jest 12 godzin 42 minuty.
To nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło
nie,
z Bydgoszczą.
Nie, ale to dobrze, że my możemy sobie to wyjaśnić. Dobrze, że otworzyliśmy te nasze komputery i ja mogę sobie teraz po Google Mapsie śmigać i być mądrzejszy.
Ale w Bydgoszczy na pewno jest wiele innych interesujących
zdecydowanie
fabryk.
Które właśnie też przeczekały, myślą sobie, otwieramy. Ale o jednej rzeczy jeszcze myślę sobie, patrząc na rynek czy na różne branże, że jest w ludziach coś takiego i nawet to wypowiadają. Ostatnio z klientami podróżowałem po Gruzji i słyszę to, że znowu jest takie okienko wakacyjne, jakie znamy z 2020 roku. Słyszymy o Delcie, o różnych zagrożeniach, Wielka Brytania, nowe przypadki.
Czyli rosną
tam,
takie oczekiwania, że za chwilę
musimy
znowu zamkną.
Zdążyć, tak, więc my musimy teraz wydać szybko, bo my nie wiemy, jaka będzie jesień. Odpukać wierzę, że naprawdę będzie spokojna. Natomiast jest coś takiego. Nie teraz, tu, bo nie wiemy, co za chwilę.
No i tak, i to dodatkowo jeszcze właśnie. Tworzą się takie górki i dołki w tym popycie. A to jest bardzo niedobre i bardzo niezdrowe dla tych wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo do prowadzenia działalności potrzebna jest jakaś fundamentalna przewidywalność, przynajmniej na parę miesięcy w przód. A w tym momencie ta pandemia, znaczy zły wpływ tej pandemii nie polega na tym, że ludzie bankrutują, ponieważ państwa jednak dbają o to, żeby nie zbankrutowały. Natomiast najgorszy, mam wrażenie, jest to, że znika przewidywalność jakakolwiek. W związku z tym, że sam wirus jest nieprzewidywalny i że w związku z tym właśnie nie wiesz. No, tak jest pewnie w wielu branżach. Pewnie to samo myślą restauratorzy, którzy otworzyli knajpy i nie mają zielonego pojęcia, czy już będą cały czas te knajpy otwarte, czy może za chwilę znów je będzie trzeba zamykać. Tak samo kina pewnie mają, tak? Ci wszyscy producenci filmowi, wrzucać te nowe filmy do kina, czy nie wrzucać? Zapowiesz, że wrzucasz i potem trzeba będzie zamknąć kino i co, tak? Jest cała masa różnego rodzaju problemów w wielu branżach związane z tym, że zniknęła przewidywalność i nawet jeśli w tej chwili wydaje się, że ten wirus jest w odwrocie i nie mamy żadnej nowej fali, na szczęście, to ta przewidywalność nie wróciła jeszcze. No bo to potrzeba jednak więcej, ludzie się cały czas boją, bogaci w doświadczenia ostatniego roku i potrzebują więcej czasu, żeby dojść do przekonania, że okej, no teraz to już naprawdę jest koniec tej pandemii i możemy wracać do business as usual i planować wszystko tak, jak wcześniej to robiliśmy.
Zaczęliśmy od piłki nożnej nieskromnie i nieśmiało, natomiast jest jeszcze jeden temat, który Rafałowi w duszy gra i chciałbym go wywołać na koniec. Naprawdę czujesz, że odsunięcie butelki Coca-Coli na konferencji prasowej przez Cristiano R. sprawia, że firma jest w stanie stracić no, w wycenie 4 miliardy dolarów.
Bardzo mnie to bawi właśnie ta kariera całego tego.
Ale zobacz, od razu wszyscy mówią, zobaczcie, to jest prawdziwy influencer. Jego jeden gest sprawia, że taka Coca-Cola nagle traci bąbelki.
Ta sprawa jest wyjątkowo zabawna, ponieważ to wszystko działo się przez zbieg okoliczności. To wszystko się działo w dniu, w którym akcje Coca-Coli na giełdzie były pierwszy raz notowane bez prawa do dywidendy. Mhm. Coca-Cola wypłaca dywidendę raz na jakiś czas. I na giełdzie jest tak, że w dniu, w którym pierwszy raz te akcje nie niosą ze sobą prawa do dywidendy, no to jakby są takie troszeczkę gorsze niż wczoraj, bo wczoraj jeszcze miały to prawo, jak ktoś wczoraj miał te akcje, to dostanie dywidendę, a ktoś dzisiaj ma te akcje, to już nie dostanie dywidendy, więc one są warte mniej i odcina się to wartość dywidendy od ceny akcji. W związku z tym przez ten jeden dzień kolejnego dnia te akcje są na starcie od razu o te parę procent tańsze, w zależności od tego, ile wynosiła ta dywidenda. Więc akurat tego dnia akcje Coca-Coli były niżej przez tą dywidendę.
Nie. Ja myślę, że to jednak Cristiano.
Okej, ale nawet gdyby to był Cristiano, po drugie mówiono o tym, że 4,5 miliarda Coca-Cola straciła. Coca-Cola traciła, akcje Coca-Coli na giełdzie traciły tyle, że różnica w wartości spółki wczoraj do dzisiaj wynosiło 4,5 miliarda w pewnym momencie sesji, ale na koniec sesji te straty zostały już odrobione i na koniec to już nie było 4,5, tylko zdecydowanie mniej. To jest druga sprawa. I jest jeszcze trzecia sprawa.
Cała FC Barcelona trzymała kciuki, żeby to było przez Ronaldo.
Jest jeszcze trzecia sprawa. To, że się wahnie kurs akcji na giełdzie, to nie oznacza, że ta spółka coś straciła. No to jest tylko wycena rynkowa, która w naturalny sposób się waha z minuty na minutę. No codziennie jest inna z różnych powodów, wielu powodów, tak? Więc nie można mówić, że spółka poniosła jakieś tam straty. To poczekamy na raport z wynikami finansowymi za kolejny kwartał. Jak się okaże, że sprzedali mniej swoich napojów,
euro,
to wtedy będzie można się zastanawiać, czy to był wpływ Ronaldo, czy nie. I może wtedy wyjdzie, że tak, ale dzisiaj nie ma absolutnie żadnych podstaw do
tego. I dlaczego Czerczesow tak późno jednak wypił Coca-Colę na kolejnej konferencji?
Tak,
to ładne
tak,
było
tak.
Swoją drogą. Ale wiesz,
a to
co?
Widzę, że się bardziej interesujesz niż ja.
Bo ja pomyślałem sobie,
Czerczesow to jest trener Rosji, tak?
Tak, i on, wydaje mi się, że to on był, bo wszyscy mówili, przypomnieli sobie Legię, prawda? Bo on w Legii trenował, dobrze mówię? Trenował Legię kiedyś.
No mów dalej. No, ja nie wiem, teraz słuchaj.
Facecie
od będziemy komentować jakiś mecz w następnym odcinku.
Od ekonomicznie zabrali się za sport. I był taki bardzo memowy i fajne to było, kiedy on właśnie pyk otworzył i zaczął pić i nagle się okazało, że te 4 miliardy mają szansę wrócić. Ale pomyślałem sobie...
Naprawdę ktoś tak napisał gdzieś?
No może nie, że mają
przez
szansę...
Ronaldo uciekło 4 miliardy przez Ronaldo, a przez tego trenera wróciło?
No, że w jakimś sensie była szansa na to, żeby to odrobić. Ale zobacz, pomyślałem sobie tak, to genialne jest w ogóle, że nagle ludzie, którzy, i ja zakładam, i taka jest nasza idea ekonomicznie, żeby tłumaczyć pewne rzeczy zawiłe w sposób mniej zawiły, że nagle prosta rzecz. Ronaldo odstawia butelkę Coca-Coli, tracisz gotówkę. Umownie, tak jak to ładnie wytłumaczyłeś. A tu się okazuje, że za tym stoi jednak inna zupełnie ekonomia.
Chociaż oczywiście, patrząc na sam gest Cristiano Ronaldo, no to niewątpliwie jest to osoba, która jest bardzo znana na świecie i może mieć wpływ. Chyba nie mierzymy tego, jak duży jest ten wpływ, ale można domniemywać, że ma jakiś tam wpływ. I taki gest w odniesieniu, bardzo jasnym odniesieniu do jakiejś marki, która... To marka funkcjonuje w przestrzeni publicznej w oparciu o kontakty z różnego rodzaju właśnie gwiazdami, między innymi sportowymi. No to tak, to podejrzewam, że cały dział promocji w Coca-Coli tam zdębiał i zadrżał tego dnia.
Choć pomyślałem bardziej o tym PR-owej części tej firmy, dlatego że nie znam kontraktu, jaki obowiązuje taką UEFA z konkretnymi piłkarzami, ale oni mają też swoje indywidualne kontrakty na buty czasami. Reprezentacja ma jedną firmę, a oni indywidualnie mają inną i to musi jakoś się przenikać i ten moment, w którym właśnie nie wiesz, czy bo postawili to przed nim, ale on wcale właśnie właśnie, czy on ma prawo to zrobić, czy nie, tak swoją drogą. Wiem, że to mało
ekonomiczne,
ale...
A z drugiej strony, bo widzę, że analizowałeś sprawę bliżej niż ja. Czy ktoś może sprawdził, jaką on wodę potem pił? Bo on odstawił Coca-Colę przez... i powiedział
to u ciebie
picie
na Twitterze.
Wodę.
Tak, ale Coca-Cola też produkuje wodę, nie?
Tak, ja jestem przekonany, że to też była woda Coca-Coli, no bo generalnie raczej nie robi się na tego typu eventach, że stawia się na stole butelki dwóch różnych producentów, bo kontrakt reklamowy jest z jednym najczęściej. Więc jeśli tam stoi napój gazowany Coca-Coli, a obok woda, to ta woda też pewnie jest Coca-Coli, tylko ma inną markę oczywiście. Nie nazywa się Coca-Cola, ale koncern Coca-Cola produkuje też wody i produkuje napoje jakieś tam izotoniczne, Powerade, który jest pozycjonowany na rynku tak trochę jako taki napój dla sportowców, dla osób aktywnych. Nie? No oni mają całą masę tych marek różnych. To nie jest tak, że oni tylko produkują niezdrowe napoje gazowane i słodzone z bąbelkami, natomiast są też obecni w innych miejscach. To jest bardzo duże przedsiębiorstwo, które posiada bardzo dużo różnych marek i podejrzewam, że jak on odsunął jedną markę Coca-Coli, a wziął do ręki drugą markę Coca-Coli, to netto to wychodzi na remis wtedy. I nie ma dogrywki, ani rzutów karnych po remisie. Kończymy. Bo to było w fazie grupowej.
To prawda. Kończymy w ten sposób kolejny odcinek ekonomiczny. Rafał Hirsch, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.